papież Franciszek ogłosił nową encyklikę Fratelli Tutti, czyli Wszyscy jesteśmy braćmi. Wskazuje na potrzebę ożywienia światowego pragnienia braterstwa ze względu na pandemię koronawirusa. Czy świat w tak trudnej sytuacji nie potrzebuje właśnie nowego światowego porządku? Już za niecały miesiąc wybory prezydenckie w USA. Czy nowa encyklika papieża Franciszka będzie miała na to wpływ? O tym już za chwilę widź pod prąd na żywo Kornelia Chojecka. Zapraszam. Jest poniedziałek, 5 października. Witamy w nowym tygodniu w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu.
Witam Państwa.
Oraz pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Panie, witam Państwa.
Zapraszamy Was już teraz do aktywnego udziału w naszym programie. Piszcie pytania i komentarze z hashtagiem IPPTV i hashtag PrayForTrumps, bo w piątek zaczęliśmy akcję modlitwy za parę prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na to, że Donald Trump i Melania Trump zakazili się chińskim koronawirusem. W drugiej części programu powiemy więcej o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale na początku skupimy się na nowej encyklice papieża Franciszka w sobotę w Asyżu. Po raz pierwszy od ponad 200 lat poza stolicą apostolską papież Franciszek ogłosił encyklikę Fratelli Tutti, czyli Wszyscy jesteśmy braćmi, która jest poświęcona braterstwu i przyjaźni społecznej. Redaktor Hanna Shen, jakie znaczenie ma ta encyklika?
Ja myślę, że tak naprawdę przede wszystkim moment ma ogromne znaczenie. Czy ona sama ma znaczenie, o tym pewnie za chwilkę będziemy mówić, ale moment jest także bardzo ważny. Ona jest ogłoszona tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Będziemy pewnie jeszcze mówić o tym, o czym mówił kardynał Miller, niemiecki kardynał, że te wybory w Stanach Zjednoczonych to jest taki wybór, który stoi właściwie przed światem, przed kierunkiem, w jakim świat pójdzie, czy postawi na właśnie na wolności, których symbolem jest Ameryka, czy no pójdzie za dyktaturą chińską i pozwoli na to, żeby świat został opanowany właśnie przez komunistyczne Chiny. W takim momencie papież publikuje dokument, który no wręcz nawołuje do potrzeby stworzenia nowego porządku światowego, do którego także namawiają Chiny. Ten dokument bardzo ładnie się nazywa Wszyscy jesteśmy braćmi, Fratelli Tutti. No ale okazuje się, że jak już jesteście Państwo osobami, które popierają takie osoby jak Trumpa, Salviniego, popieracie może Brexit, niespecjalnie chcecie, aby naszym życiem kierowały zmiany klimatyczne, żebyśmy mieli za dużo migrantów, czyli nie chcecie otwartych granic, popieracie karę śmierci, nie wierzycie, że są wojny sprawiedliwe, chociażby wojna obronna. Jeżeli w to wszystko wierzycie, no już to nie jesteście tacy fratelli. Braćmi już nie jesteście. Także tam jest bardzo jasno powiedziane, kto rzeczywiście w tym nowym porządku, jakie osoby, jakie zasady mają, jak to ma wszystko funkcjonować. Dokument napisany trochę takim, tak dużo marksistowskich frazesów, takim językiem, który tu łapie za serce. Wrzucone są też no, takie rzeczywiste problemy, chociażby jest mowa o tej kulturze odrzucenia, między innymi o nienarodzonych dzieciach, tu jest mowa o stosunku do starszych osób, więc jest wiele takich problemów, które rzeczywiście istnieją, ale w to wszystko wplątane są no, zupełnie coś, co nie jest no, problemami, które powinniśmy się tak naprawdę, które jest problemami, między innymi atak na nacjonalizm, a tak naprawdę na to stwierdzenie Trumpa America First i takiego potrzeby budowy silnych państw. Ten dokument jest atakiem na to. Jest zarzucane Trump. No, dużo jest takich odniesień właśnie bez mówienia, wymieniania słowa Trumpa do tego, co tam Trump robi. Jest pomówienie o tym, że jest jakaś pokusa tworzenia kultury murów, wznoszenia murów wszędzie, że jest jakaś próba izolacji. No to są problemy, przed którymi stoimy. W całym tym dokumencie, dokument mówi w pewnym momencie, że to jest powstaje tuż po pandemii, w tym okresie pandemii. Nie ma ani jednej wzmianki o Chinach, o tym, jakie one w tej chwili są zagrożeniem, a wręcz w pewnym momencie, gdzie jest mowa o tym, no, że w tych wszystkich złych rzeczach, które się wydarzyły, są takie rzeczy, które szczególnie powinniśmy pamiętać. I tutaj wymieniona jest Shoah, jest wymienione bombardowanie, działania atomowe w Hiroshimie i Nagasaki, a nie ma ani słowa o zbrodniach komunistycznych i ofiarach komunistów. No zupełnie ten temat jest nieporuszony.
Warto zwrócić uwagę na czas, czyli kilka miesięcy od wybuchu pandemii chińskiego wirusa i to, co przed chwilą pani wspomniała, brak wspomnienia o komunistycznych Chinach, a za to są słowa o tworzeniu murów. Pokusa tworzenia kultury murów, wznoszenia murów, murów w sercu, murów na ziemi, aby uniemożliwić to spotkanie z innymi kulturami, z innymi ludźmi. I warto również zwrócić uwagę, że papież Franciszek znów odwołuje się do państw narodowych. Dzisiaj żadne odizolowane państwo narodowe nie jest w stanie zapewnić dobra wspólnego swoich mieszkańców. Jako rozwiązanie papież Franciszek podaje budowanie światowego braterstwa. Pastor Paweł Chojecki, czy w czasie światowego kryzysu nie trzeba jednak myśleć o nowym porządku świata, tak jak po pierwszej czy po drugiej wojnie światowej?
Po pierwsze, kiedy jest kryzys, to trzeba znaleźć jego przyczyny. I zawsze tak się przystępuje do rozwiązania kryzysów. Oczywiście gasi się pożar bezpośrednio, nie? I na tym froncie stoją nasi dzielni lekarze przede wszystkim, oraz ci Polacy, którzy zachowują trzeźwe myślenie i stosują się do racjonalnych takich zaleceń czy wzorców, takie jak dał nam Tajwan, a nie żadna tam komunistyczna Światowa Organizacja Zdrowia, która tylko rozniecała pożar, jeszcze bardziej podpalała świat przez ten roznoszenie ognia, które rzucili chińscy komuniści. A przyczyną jest tolerowanie, hodowanie chińskiego komunistycznego imperium, osi zła, bo komuniści chińscy to już nie jest tylko to miejsce na ziemi gdzieś na Dalekim Wschodzie, ale oni już się, można powiedzieć, rozprzestrzenili na cały świat. Mają agenturę wszędzie, mają przedstawicieli nie tylko oczywiście tych pseudodyplomatycznych, gdzie na przykład zdaje się, że marszałek Senatu z PSL złapał koronawirusa. Ja zapytałem na Twitterze,
czy on
potrafi powiązać te dwa fakty, że polazł do ambasady chińskich terrorystów, a po paru dniach już ma COVID-a, nie? Czy on w ogóle jakieś takie procesy przyczynowo-skutkowe w tej głowinie zachodzą? Także tu trzeba było jasno powiedzieć. Komunizm, czyli antyboża, diabelska siła polityczno-społeczna, duchowo-polityczno-społeczna, zakaża świat. To powinien powiedzieć przywódca chrześcijański, przywódca komunistyczny, przywódca marksistowski czy naturalistyczny. Będzie bredził o braterstwie, będzie bredził wszystkich stworzeń, wiecie, on tam i z mrówką jest bratem i
to jest właśnie
tak dalej.
Ciekawe, wszyscy
Zobaczcie.
Mamy być braćmi, a niedawno papież Franciszek mówił, że powinniśmy również być braćmi z całym stworzeniem, nie mówi tylko
właśnie,
o
dlatego mówię. I zobaczcie, jakie tam jest ubóstwianie ziemi w tej encyklice. To już nie Bóg jest stwórcą, to nie Bóg jest panem, to nie Bóg jest dobroczyńcą, tylko ziemia udzieliła nam gościny. Ziemia udzieliła nam gościny. No to jest przecież albo panteizm, wiecie, że wszystko jest Bogiem, albo zwykły darwinowski materializm, że my tu powstaliśmy z przypadku i tak dalej w wyniku gotowania czy jakichś tam innych procesów prebiotycznej zupie. No to jest taki obraz świata bez Boga. Dlatego twierdzimy, że to jest papież zaprzedany komunistom, zaprzedany złu. Absolutnie nic nie mający wspólnego ani z Biblią, ani z samym Bogiem.
Warto wspomnieć, że jest to również w kontekście odnowienia porozumienia z komunistycznymi Chinami przez Watykan. Warto się zastanowić, po co w ogóle taka encyklika? Wszyscy jesteśmy braćmi, ale co to tak naprawdę oznacza? W encyklice czytamy również o rządzie międzynarodowym. Papież Franciszek pisze, w tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, których władze byłyby desygnowane sprawiedliwie na podstawie porozumień między rządami krajowymi i wyposażone w możliwość sankcjonowania. Bardzo mnie to zastanowiło, możliwość sankcjonowania. Papież jeszcze dodaje, że nie ma potrzeby mówienia o formie globalnego autorytetu osobowego.
To jest kluczowe.
To jeśli nie autorytet osobowy, to jaki, redaktor Hanna Szen?
Stworzenie rządu dla grupy ludzi, która będzie decydować. To może być na przykład partia komunistyczna. Znaczy, jak się czyta cały ten dokument, także poszczególne fragmenty, jak się wyłapuje, no to ja mam takie wrażenie, że mógł równie dobrze go napisać Pekin, bo on w wielu miejscach, kiedy wychodzi na świat i opowiada swoje bajki o win-winie, światowym pokoju, to mniej więcej używa bardzo podobny język. I na pewno z tego dokumentu będzie się bardzo cieszył Pekin i będzie go bardzo mocno promował, dlatego że jak całość tego dokumentu, no można powiedzieć, że ona wini kapitalizm. Zresztą papież, przepowiadając ten dokument w swojej jednej z wypowiedzi, właśnie obwinił kapitalizm, że no pandemia pokazała, że kapitalizm no niestety nie działa. W pewnym momencie jest także takie stwierdzenie, które sugeruje, że za pandemię odpowiadają szkody wyrządzone przyrodzie. To jest coś, co Pekin po prostu, myślę, że otwiera szampana, dlatego że Pekin nie chce, aby świat mówił prawdę, to znaczy mówił, że to Pekin jest odpowiedzialny, że to partia komunistyczna jest odpowiedzialna za to, że umierają ludzie na całym świecie, że choruje nawet na ten wirus największy przywódca na świecie, państwa, no, takiego, które jest symbolem wolności, Donald Trump. Pekin nie chce, abyśmy o tym pamiętali i w związku z tym potrzebuje narracji, potrzebuje takich, które będą forsować tę narrację, które tę winę z niego zdejmą. I ten dokument bardzo dobrze wpisuje się w tę chińską narrację. No tutaj ten zły kapitalizm, przykładem państwa kapitalistycznego, jest bardzo kapitalistycznego. Jest Tajwan chociażby, który sobie bardzo dobrze poradził z pandemią. No i oczywiście jakieś bajki o tym, że to no, za mało się troszczymy o zwierzaczki i rośliny i dlatego mamy tę pandemię. Jest też wiele takich bzdurnych stwierdzeń, które jak się czyta, to mam wrażenie, że jakaś 11-latka intelektualnie by to lepiej objęła. Mówienie o tym, że mamy się kierować jakąś miłością polityczną, albo że mamy tworzyć jakąś nową kulturę, która polega na tym, że od wszystkich mamy się uczyć, albo w pewnym momencie jest takie stwierdzenie, że no, kraj to jest także kraj cudzoziemców, prawda? No więc dlatego mamy tych imigrantów przyjmować, żeby ono jeszcze bardziej takim państwem był. No, powiem szczerze, straszny dokument, który rzeczywiście, po pierwsze, zdejmuje winę z Pekinu, promuje pekińską narrację budowania właśnie rządu światowego, silnej organizacji, w której sam Pekin będzie miał bardzo mocne wpływy i bardzo ostro atakuje porządek, który broni w tej chwili Donald Trump.
Czyli z jednej strony jest mowa o miłości politycznej, ale z drugiej strony papież Franciszek napiętnowuje tworzenie murów, nacjonalizm, broń jądrową. Pastor Paweł Chojecki, jakie mogą być skutki tej encykliki papieża Franciszka? Przypomnijmy, że 3 listopada wybory prezydenckie w USA.
No, takie skutki jak każdego zwodzenia. Część ludzi da się na to nabrać i to jest właśnie bardzo groźne. Praktycznie w telewizji Idź Pod Prąd, ja też na swoich kazaniach w kościele od samego początku pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy spora część pastorów w świecie, także w Polsce, wychwalała, że on taki jest ewangeliczny, taki ekumeniczny, tus i tak dalej, no to ja mówiłem, że to jest oszust i komunistyczna wtyka, która ma od środka rozmontować Kościół katolicki i zwieść miliony ludzi na całym świecie, zarówno katolików, jak i protestantów część, no i ludzi takich gdzieś stojących z boku, nie? Także no to jest zamierzone wielkie kłamstwo, które ma pomóc budować Chinom komunistycznym i ogólnie osi zła, bo w to jest jeszcze i Rosja, i Niemcy, Unia Europejska za pomocą Niemiec, Watykan, Iran.
Chce stworzyć na przykład fundusz, który ma służyć eliminacji głodu na całym świecie. Czy to nie jest szczytna inicjatywa?
Właśnie za pomocą takich, jak pani redaktor powiedziała, szczytnych hasełek, czy może bardziej piękno brzmiących dla ludzi, którzy nie rozumieją złożoności świata, nie rozumieją problemu grzechu, to Jezus powiedział, kiedy jeden ze złodziei, zwany Judaszem, znaczy apostoł Judasz, był złodziejem, bo podkradał pieniądze, ale kiedy na przykład ktoś tam chciał Jezusa specjalnie uczcić, tam wylewając cenny olej, to mówi, ale po co takie marnotrawstwo na Jezusa? To lepiej by było rozdać ubogim, a w rzeczywistości on kradł. Papież Franciszek dokładnie kradnie pieniądze. Judasz czy Franciszek?
Papież Franciszek.
Papież Franciszek dostaje łapówkę za kłamstwo, czyli kradnie pieniądze zrabowane, często nawet na krwi Chińczyków, bo partia komunistyczna sprzedaje organy swoich obywateli i te pieniądze, część tych pieniędzy przelewa na łapówkę do Watykanu, żeby właśnie papież Franciszek takie rzeczy opowiadał. Nie ja to wymyśliłem. To sami Chińczycy mówią o tej ogromnej, dwumiliardowej albo i większej łapówce. Teraz pójdzie premia na pewno po tej encyklice. Widać, jak skorumpowany jest Watykan. Teraz kardynał Beciu, cała awantura. Teraz jeszcze pani Hania Shen, to jeszcze nie znam szczegółów, ale okazuje się, że ten Beciu płacił ofiarom kardynała Pele, tego z Australii, żeby nie zeznawali prawdy. Czyli mataczenie w śledztwie to robił kardynał Beciu. To są najnowsze informacje. Być może pani redaktor zechce to rozwinąć. Ale podsumowując działanie Franciszka, jest to działanie bezbożne. Bezbożne, ponieważ państwa narodowe są Bożą gwarancją, że ludzkość nie pójdzie w kierunku diabelskim. Bo ludzkość już poszła. Wieża Babel była tym diabelskim symbolem buntu przeciwko Bogu ludzkości, kiedy się razem przeciwko Bogu zjednoczyła. I wtedy Bóg dał narody. I kto dzisiaj staje przeciwko narodom, chce zlikwidować znaczenie państw narodowych, ten staje po stronie diabła. No i proste dzieje apostolskie, zobaczcie sobie 17 rozdział, 26, 27 werset. Popieranie likwidacji państw narodowych także przez zmiany polityczne w Unii Europejskiej. To już mówiliśmy w 2017 roku. Popieranie niszczenia państw narodowych poprzez migrację, żeby zmieszać wszystkie ludy, żeby już nie było w Polsce Polaków, Niemców w Niemczech, Węgrów na Węgrzech i tak dalej, tylko żeby wszędzie było multikulti. To wszystko robi
każdy
papież
kraj
Franciszek.
Jest także krajem cudzoziemca, twierdzi papież Franciszek, pokażmy.
I drugi skutek, bo powiedziałem, pierwszy skutek to zwodzenie, ale drugi skutek to alarm, przebudzenie u rozsądnych ludzi. I tu proszę zobaczyć, kardynał Björk parę dni temu, teraz kardynał Miller. Zobaczcie sobie Jacka, czy Jacka Posobca na Twitterze. Katolicy za Trumpem, Catholics for Trumps, nie? Czyli widać, że katolicy się budzą, widzą, że mają komunistę w Watykanie i teraz nadzieją dla świata katolickiego już nawet staje się kto? Donald Trump. I to jest dobra zmiana.
Który według papieża Franciszka nie jest chrześcijaninem. Wspomniałeś kardynała Berka z USA. On twierdzi, że Joe Biden nie jest katolikiem w dobrej kondycji i nie powinien przyjmować Komunii Świętej. Natomiast niemiecki kardynał Gerhard Müller powiedział, że nadchodzące wybory w USA będą miały ogromny wpływ na geopolitykę na dziesięciolecia. Dlaczego warto zwrócić uwagę na słowa tego niemieckiego kardynała, redaktor Hanna Shen?
Znaczy, ponieważ no jest to osoba, która w Watykanie sprawowała zawsze bardzo wysokie funkcje, była także przez jakiś czas bardzo blisko Franciszka i dziś bardzo ostro krytykuje politykę Franciszka, ale także widzi, no, że ratunkiem jest Donald Trump i ostro o tym, bardzo wyraźnie o tym mówi. No, podczas gdy, jak wiemy, papież Franciszek atakuje Donalda Trumpa, nie chce spotykać się z przedstawicielami jego rządu. Pompeo był ostatnio w Watykanie i do spotkania nie doszło. Także to jest bardzo ważna wypowiedź. Widzimy, to już jest któryś hierarcha, który tak mocno popiera Stany Zjednoczone, no to odebrany na pewno w Watykanie będzie jako głos przeciwko temu, co mówi Franciszek. Widzimy, że to, co ta encyklika także jest bardzo źle odebrana wśród katolików w Stanach Zjednoczonych i bardzo dobrze. Oni bardzo mocno także na Twitterze wyrażają, no, nazywają to wręcz marksistowskim dokumentem. Także widać, że jest tam dużo bardzo zdrowo myślących ludzi. Co w wypowiedzi kardynała Millera mi się szczególnie podobało. No, on pokazuje, że to nie jest jakaś taka gra, mówi o tym, że to nie jest jakaś taka gra, to nie, że nie można przeciwstawiać to, co państwo bardzo często też mówią i zwracają bardzo często uwagę, jak w mediach, jak różni nasi dziennikarze, albo jak tak zwani eksperci, albo politycy dokładnie tego dokonują. Oni na równej poziomie stawiają Stany Zjednoczone i Chiny i mówią, że to jest są jakieś alternatywy, że można sobie pomiędzy tą dyktaturą a państwem, który jednak promuje system wolnościowy, no można sobie po prostu wybierać. Na to kardynał bardzo ostro to atakuje, właśnie mówi, że to nie jest taki wybór, że to nie jest żaden wybór dla nas, że my musimy bardzo ostro stanąć po stronie wolności. Dziś stanie po stronie wolności to jest stanie przy Donaldzie Trumpie.
Słowa kardynała Millera. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami ze względu na naszą wspólną ludzką naturę. Musimy zatem potępić zbrodnie komunistycznej partii Chin w obronie godności każdego Chińczyka. Czyli to jest tak naprawdę walka o prawa człowieka. Pastor Paweł
Wojecki. Warto zwrócić uwagę na agentów tego myślenia komunistyczno-watykańskiego, bo tu nie wszyscy katolicy to podzielają, czyli trzeba powiedzieć komunistycznego czy pekińsko-watykańskiego w Polsce. Na przykład takimi piewcami tej postawy, którą tu piętnuje kardynał Miller, są redaktor naczelny Radia Wnet Krzysztof Skowroński i taki, że tak powiem, pracujący na azjatyckich etatach, w jakichś tam bankach, srankach, taki pyfel, pseudoautorytet, który zawsze...
Ekspert od Chin.
To też tam ekspert, to on może jest od waluty chińskiej, ale na pewno nie od Chin. Chociaż chyba w dolarach ten bank woli przyjmować. Tak mi się coś obiło uszy, że zdaje się, że prawie miliard dolarów tam Polska, 800 milionów dolarów wpompowała w to, żeby właśnie takie komunistyczne jaczejki i przeróżne agencje, agentura chińska mieli się gdzie podłączyć, te swoje ryje zanurzyć właśnie w dopływie do gotówki, a potem oplatać takie bzdury, że to jest właśnie taka niewinna gierka, tu dwa jakieś tygrysy sobie walczą, my sobie z redaktorem Skowrońskim siądziemy na górze, odbijemy szampana, zakąsimy ruskim kawiorem, no i będziemy oglądać zwycięstwo komunistycznych Chin. No to zobaczcie, to kardynał Miller ściągnął spodnie tym pseudoautorytetom.
Ale z drugiej strony to mówi głowa Kościoła katolickiego, papież Franciszek. Nic nie mówi o komunistycznych Chinach, wskazuje winę na Donalda Trumpa, który wznosi mury. Jakie to będzie miało konsekwencje dla Kościoła katolickiego, redaktor Hanna Shen?
Ja myślę, że dla Kościoła, dla katolików w Stanach Zjednoczonych to nie będzie żadnym wyznacznikiem, nie będzie miało to wpływu na wybory. Oczywiście media amerykańskie, lewicowe media będą tym na pewno grały, będą przeciwko to pokazywać, że no, nawet papież Franciszek atakuje Donalda Trumpa. Na pewno podejrzewam, że to samo będzie w Europie i to będzie to się działo i po lewej i po prawej stronie będzie tutaj forsowanie narracji Franciszka. No, zobaczymy, właśnie, no, ciekawe będzie, czy będą media, które będą w stanie ten dokument, w Polsce media, które określają się prawicowymi, bo tutaj bym tego oczekiwała, będą w stanie mocno skrytykować ten dokument, bo on jest po prostu niebezpieczny. Takim miłym językiem, który ma trafić do naszego serca, tak naprawdę promuje idee komunistyczne. Także zobaczymy, czy coś takiego się wydarzy. Ale jeszcze wracając do tego właśnie opowiadania się po stronie Chińczyków i bronienia ich praw, to jest stanie dziś po stronie przeciętnego Chińczyka, który jest represjonowany przez rząd chiński, to za każdym razem, gdy bezkrytycznie powtarzamy komunistyczną chińską propagandę, to przeciwko tym prawom człowieka występujemy. To w tym momencie ugadzamy w tych Chińczyków. I dziś zobaczcie państwo, co zrobiła telewizja polska i także niezależna. Promują artykuł, w którym oparty jest na danych od chińskiego komunistycznego rządu, że od 50 dni w Chinach nie ma przypadków lokalnych zakażeń, że jeżeli są, to są importowane. No, czy to są dane, oni się opierają na danych, które podała władza komunistyczna, ta sama władza komunistyczna, która całemu światu w styczniu mówiła, że chiński wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, a od kilku tygodni już było wiadomo, że tak jest. Ta sama władza komunistyczna, która wpływała na Światową Organizację Zdrowia, organizację międzynarodową, tą, którą papież, takie organizacje międzynarodowe papież Franciszek chce, aby rządziły nami. Ta organizacja międzynarodowa pod wpływem partii komunistycznej, na rozkaz partii komunistycznej, tę narrację przekazywała dalej w świat. I dziś nadal polska telewizja publiczna, którą wielu z Państwa podejrzewam płaci, puszcza narrację chińską, mówiącą nam, jak to wspaniale sobie Chiny radzą z pandemią, bo powiedziała nam to partia komunistyczna.
No tutaj... Ciekawe, kiedy telewizja polska znowu zaprosi redaktor Hanny Shen,
oj, to żeby pokazać długo,
drugą długo stronę.
Się nie wydarzy, tam nawet redaktor Rachoń, który od czasu do czasu rzeczywiście zapraszał panią redaktor Shen, to jakoś chyba i on się przestraszył prawdy.
Skoro prezydent Duda tak chwali komunistyczne Chiny.
Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na inny obszar, gdzie można by pokazywać wzorzec. Bo pokazywanie wzorca komunistów chińskich, którzy najpierw doprowadzili do śmierci własnych obywateli w setkach tysięcy, bo to w samym Wuhan mówi się o 100 tysiącach, przynajmniej jeśli chodzi o wydajność krematoriów, jakie tam spalały na pełną parę, to widać było nawet z kosmosu, co się tam dzieje. Czyli w samym Wuhan to jest 100, może więcej tysięcy ofiar śmiertelnych. W całych Chinach to na pewno są setki tysięcy. Oni powiedzieli, że chyba 30 tysięcy, czy tam jeszcze mniej, tam kłamali oczywiście nawet w tych liczbach, to mniejsza z tym, ale zobaczcie, tuż za stosunkowo niewielką ciśniną tajwańską, ile to jest w najwęższym miejscu, chyba 70 kilometrów, to pani redaktor mnie tu pewnie poprawi, ale tak coś tam pamiętam z geografii, jest wspaniałe państwo, Tajwan, które od razu rozpoznało zagrożenie, skąd idzie zagrożenie, że to jest śmiertelne zagrożenie, bo komuniści nie żartują w zabijaniu nigdy i całe społeczeństwo postawili w tryb alarmu, a społeczeństwo usłuchało swoich władz. I Tajwan przez ponad pół roku, prawie już rok, agresji komunistów chińskich ma tylko 7 zabitych. 20-milionowe państwo ma 7 zabitych. A telewizja Kurskiego i Kaczyńskiego gloryfikuje komunistyczne Chiny, że u nich nie ma teraz zakażeń. No to jest właśnie skala kłamstwa PiSu. Bo przecież to jest TV PiS, a nie żadne tam niezależne medium, nie? Zobaczcie, zamiast wychwalać Tajwan, zamiast pokazywać zasługi Tajwanu dla wolnego świata, zamiast pokazywać metodę tajwańską, to oni wychwalają komunistyczne Chiny, które są źródłem tego zła.
To na chwilę jeszcze zostańmy na polskim podwórku. Mówiliśmy o tym w piątek, że prezydent Andrzej Duda wystosował depeszę gratulacyjną do przywódcy komunistycznych Chin Xi Jinpinga z okazji 71. rocznicy ustanowienia HRL. Napisał, że mam nadzieję, że po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej będziemy mieć okazję spotkać się osobiście, aby przedyskutować najważniejsze sprawy z agendy relacji dwustronnych oraz dotyczące aktualnej sytuacji międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że wystąpił w imieniu swoim, ale i całego narodu polskiego. Jak pani skomentuje ten krok prezydenta Dudy i to w czasie pandemii chińskiego wirusa?
Ja uważam, że to jest haniebne. No, przede wszystkim nie ma żadnego, nie musimy świętować utworzenia reżimu, który kazał się najbardziej zbrodniczym reżimem na świecie. Bo takie dane delikatne mówią, że to jest reżim, który zamordował 60, a bardziej mocne mówią o tym, że prawdopodobnie 100 milionów ludzi. Jeżeli do tego dołoży się jeszcze to, co uczyniła polityka jednego dziecka, czyli 400 milionów nienarodzonych dzieci zamordowanych, to są ogromne. To jest to, co dokonał ten reżim i od 49 roku. I my dziś świętujemy jego powstanie. Znaczy, mamy świętować. Do tego nas w jakimś stopniu zobowiązuje prezydent Duda, bo i Polacy mają składać z tego powodu, czuję się upoważniony, żeby w naszym imieniu składać gratulacje. No uważam, że to jest haniebne. To jest to nie jest nasze święto. W ogóle nie powinniśmy zabierać głosu w tej sprawie. Ten jest także mówię o jakichś sukcesach, jakie od ponad 70 lat mamy w relacjach z Chinami, czyli ciągniemy do tego okresu rządów Mao, kiedy to był najbardziej krwawy reżim i z tego powodu cieszymy się, że jakieś sukcesy my odnosiliśmy we współpracy z tym reżimem i cały czas oczywiście jest mowa o tym, że te sukcesy odnosimy, szczególnie po tym, jak pan prezydent Duda podniósł strategiczne partnerstwo na wszechstronne strategiczne strategiczne partnerstwo. O tym jest wspomniane, że to taka była wspaniała rzecz, no, że tak zostało podniesione, od razu się te relacje poprawiły. No ja przypomnę, że poprawienie tych relacji polega na tym, że rośnie nam deficyt handlu z Chinami, że mamy panoszącą się dyktaturę, a chińscy komuniści mogą bić Polaków na ulicach, Polaków, którzy występują właśnie w obronie praw człowieka, właśnie przypominają o tym, co się wydarzyło chociażby na placu Tiananmen. No to jest nasz sukces w relacjach z Chinami. Do spotkania oczywiście nie powinno dojść tak długo, jak Chiny nie zobowiążą się zapłacić Polsce za odszkodowanie za wywołaną pandemię, bo pamiętajmy, że badanie naukowców, między innymi z Uniwersytetu w Southampton, mówi nam, że gdyby Chiny zareagowały przynajmniej 3 tygodnie wcześniej, to one tak naprawdę zaczęły reagować pod koniec stycznia, gdyby zareagowały wtedy, kiedy Tajwan alarmował, że coś niepokojącego dzieje się w Chinach, czyli na przełomie grudnia i stycznia, gdyby Chiny wtedy powiedziały prawdę, to nie byłoby pandemii. Ten wirus nie wyszedłby poza Wuhan, czyli dziś Polacy nie chorowaliby, dziś Polacy nie umieraliby. Jedyną rzeczą, jakie listy możemy w tej chwili pisać i jakie dokumenty możemy wysyłać Chinom, to żądania wyjaśnienia tej sytuacji i żądania odszkodowań za tę sytuację. I dołączenie, Polska powinna dołączyć do państw i organizacji, które o te odszkodowania się upominają. Dziś występowanie z gratulacjami do reżimu, który nas zaatakował, to jest lekko powiedziane hańba. Ale w tą hańbę dopisuje się także inny polityk PiS-u, Marek Suski, który wziął udział w imprezie z okazji tego chińskiego święta, komunistycznego święta, utworzenia państwa komunistycznego w Chinach. Ta impreza nosiła tytuł, to było takie seminarium, tworzenie chińsko-polskiej wspólnoty. A polegało to na przedstawieniu chińskiej dyplomacji nowej ery. Otóż ta chińska dyplomacja nowej ery to jest coś takiego, co Chińczycy inaczej nazywają myślą dyplomatyczną Xi Jinpinga, a o tym kilka tygodni temu, o tej myśli dyplomatycznej, szef chińskiego MSZ-u powiedział, że jest najnowszym osiągnięciem marksizmu w dziedzinie dyplomacji XXI wieku. Czyli Marek Suski poszedł na imprezę z okazji powstania najbardziej represyjnego i zbrodniczego reżimu na świecie, po to, żeby sobie pogadać o marksizmie.
Czyli z jednej strony mamy imprezę w chińskiej ambasadzie, tam są politycy Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u, o czym wspominał pastor Paweł Chojecki, a z drugiej strony szef resortu MSZ, pan Rau, odwołuje spotkanie z panią Mosbacher i wzywa ją na dywanik. Nie spotyka się minister, tylko wiceminister. Czyli można powiedzieć, to jest policzek w twarz dla Polaków, wypowiedź prezydenta Dudy, a z drugiej strony policzek w twarz dla Amerykanów, pastor Paweł Chojecki.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest zdrada żołnierzy wyklętych. To, co zrobił Duda, to jest zdrada żołnierzy wyklętych. Zobaczcie, jak to jest obłudna, że tak powiem, formacja polityczna, która z siebie wydaje tego typu kreatury. Że on na pogrzebie czy na uroczystościach upamiętniających wyklętych będzie opowiadał piękne mowy pogrzebowe. Nie? Dlatego go nazywaliśmy już od początku naszej telewizji, tu Marian Kowalski go pięknie nazwał mówcą pogrzebowym. Nie? Bo on rzeczywiście w tej roli wypada dość dobrze. Ładne takie historyczne przemówienia tam deklamuje na tych różnych uroczystościach. Ale tutaj on wychwala Polskę, namiastkę Polski zbudowaną przez Stalina i Bieruta. Przecież on mówi o tych 71 latach owocnej, pełnej sukcesów współpracy, a 49 rok to jest właśnie w Polsce Bierut, a w komunistycznych Chinach Mao Tse-tung, a w Rosji, która administruje podbitą Polską, jest towarzysz Stalin. To właśnie do tego okresu, do tej, można powiedzieć, no, okupacyjnej Polski, on jako prezydent Rzeczpospolitej rzekomo wolnej wyprowadza korzenie tego bytu państwowego, w którym żyjemy. Czyli my według Dudy żyjemy w Polsce zbudowanej przez Stalina i Bieruta i on się z tego cieszy. Dlatego mówię, to jest zdrada. AK, zdrada września, zdrada II Rzeczpospolitej i zdrada żołnierzy wyklętych, żebyście państwo to zrozumieli. Jak to straszne jest, jeśli chodzi o wartości historyczne dla państwa polskiego.
Dodatkowo też dla Polaków, którzy głosowali na Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich i to on miał być tą jedyną nadzieją dla Polski, żeby walczyć z lewactwem, z komunizmem. Tak przedstawiał się prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj widzimy tego owoce. Wróćmy jeszcze do papieża Franciszka i pokażmy jego noworoczne orędzie z 2016 roku. Wierzę w miłość. I wracamy za chwilę.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios, Allah.
Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Widać, że papież Franciszek intensywnie działa, żeby zjednoczyć różne religie, ale też coraz częściej występuje jako przywódca, taki lider światowy, mówi o światowym ładzie, o tym, że trzeba zapanować nad tym, co się dzieje na świecie. Przypomnijmy wypowiedź z ostatniego szczytu ONZ, kiedy mówił o globalizmie, również o tym wspominał sekretarz generalny ONZ. Nikt nie chce rządu światowego, ale musimy współpracować, aby poprawić zarządzanie światem. W 2014 roku z uwagą i z zainteresowaniem papież Franciszek przyjął ofertę, żeby stworzyć ONZ religii. Czego możemy się spodziewać z tego nowego porządku światowego, z tego światowego braterstwa, o którym mówi papież Franciszek? Jakie to będzie mieć takie praktyczne konsekwencje, pastor Paweł Chojecki?
Wystarczy otworzyć tę księgę. No dlaczego my tacy mądrzy jesteśmy i tam, że tak powiem, 5-6 lat temu, 7, mówiliśmy już prawdę o papieżu Franciszku? No bo mamy mapę mniej więcej i patrzymy. Aha, teraz to się dzieje, no to zaraz będzie to. Wystarczy sobie otworzyć Księgę Apokalipsy, gdzie właśnie mowa jest o jednej światowej religii i o jednym rządzie światowym. Watykan w tym 2014 roku jasno powiedział, że tak, pracujemy nad budową jednej światowej religii. To oznacza zdradę Chrystusa, chyba katolicy, którzy nas oglądają, zdają sobie z tego sprawę. To porozumienie w Abu Dhabi, czy jak się to tam nazywało, z muzułmanami, że wierzymy w tego samego Boga, nie już w jednego Boga, tylko w tego samego. Czyli
muzułmanie
Jezus Chrystus
i chrześcijanie czczą tego samego Boga i powinniśmy razem wejść jako jedna rodzina do Arki Braterstwa.
Czyli według papieża Franciszka Jezus Chrystus i Allah to jest ten sam Bóg, tylko ma inne imiona. Ten film zresztą to pokazywał, zrównanie tych wszystkich religii i tak dalej, i tak dalej. Także warto, żeby sobie katolicy z tego zdali sprawę, w jakim punkcie historii jesteśmy. Jedna światowa religia budowana jest pod przewodem właśnie Watykanu, czyli głowy Kościoła rzymskokatolickiego. A z drugiej strony, zobaczcie, oni mówią, nikt nie chce rządu światowego, ale zróbmy to i to.
Czyli bez jakiegoś autorytetu osobowego.
Ale czekaj, ale poczekaj. Oni wręcz tłumaczą się, że nie robią czegoś, co robią. Zobaczcie, jaka to jest perfidna gra. Czyli taki, że tak powiem, człowiek, który nie jest za bardzo wyrafinowany w odbiorze informacji i w krytycznym myśleniu, jakim papież mówi, nie robimy, czy tamten, nie robimy rządu światowego, ale obalamy państwa narodowe. Nie? To, aha, a to nie robią, a to nie chcę, robią co chcą. To jak nie robią, bo rząd światowy, no to złe. No to tu jeszcze tam, że tak powiem, ludzie troszeczkę idą, że tak powiem, budzą się z letargu. Nie? No oni tak zaklinają ich, a potem robią swoje właśnie w kierunku rządu światowego. I teraz w tej encyklice jest krok dalej. Nie mówimy o dyktaturze osobowej, czyli nie mówimy o nowym Hitlerze, czy Hitlerze, jak to mówią teraz Amerykanie. Tylko o porozumieniach, bo już z pandemią państwa narodowe sobie nie poradzą. A Tajwan to co? Państwo narodowe kopnął w dupę Światową Organizację Zdrowia, tak Trump zresztą, i poradził sobie Tajwan najlepiej ze wszystkich narodów świata. Niewielkie państwo narodowe. Tu już mnie poprawili 130 w najwęższym miejscu ciśnienia tajwańska. Nie? Także państwo narodowe, niewielkie, zagrożone, 20 milionów zdaje się około obywateli, teren niewielki, wyspiarski, poradzili sobie najlepiej w świecie. To po co Tajwanowi rząd światowy, żeby ich przed pandemią chińską ratował? Która właśnie rząd światowy WHO na cały świat rozprzestrzeniał? Ale zobaczcie, on mówił, nie mówimy o nowym światowym przywódcy, tylko budujemy struktury, żeby dyscyplinować państwa narodowe.
Możliwość sankcjonowania, czyli...
No dyscyplinować. Zobaczcie, jak daleko jesteśmy w budowie tego systemu, który ma zlikwidować państwa narodowe. I teraz jeszcze raz, jak mantra. Co jest gwarantem? Pray for Trump. Pray for Trumps. Bo tylko Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa mogą jeszcze zatrzymać ten światowo-komunistyczno-diaboliczny spisek budowy jednej światowej religii i jednego rządu światowego, który się skończy dyktaturą człowieka, przy którym Hitler to będzie przedszkolanka.
Ale czy to nie jest jakaś teoria spiskowa, nadinterpretacja słów papieża Franciszka, że chce on budować nowy porządek światowy, czy rząd światowy, redaktor Hanna Shen?
No nie, no sam o tym mówi, o potrzebie stworzenia organizacji, która będzie tym wszystkim zarządzać. Też bardzo sprytnie wykorzystuje tutaj słowo globalizm, znaczy widzi, że już jest jakieś niezadowolenie, ludzie mają dość negatywny stosunek, więc w pewnym momencie jest nawet taka krytyka obecnego globalizmu, który, jak twierdzi papież, no wykorzystują te największe państwa, by odnieść jak największe korzyści. Po czym powtarza za chwilę, że no trzeba stworzyć właśnie jakąś taką formę globalnego autorytetu, czyli jak gdyby znów sobie tutaj zaprzecza. Ale bardzo często zamiast globalizmu używa słowa braterstwo. Także to jest coś, ta nowa mowa, którą wprowadza. No widać, że słowo globalizm nie najlepiej się kojarzy, papież to rozumie i zamiast tego słowa zaczyna nam mówić o braterstwie. Wystarczy przeczytać ten dokument. Bardzo jasny plan stworzenia państw nowego porządku. Wcześniej arcybiskup Vigano sam stwierdził, że papież Franciszek działa na rzecz stworzenia jednej religii, która ma być właśnie takim duchowym ramieniem tego nowego porządku. Jeżeli jeszcze to wpisać w czas, kiedy za chwilę Chiny i Watykan podpiszą wspólne porozumienie, no to widzimy, że jest to budowanie nowego porządku, gdzie bardzo ważną rolę będzie odgrywał Pekin. A jak wygląda rządzenie w myśl partii komunistycznej, no to wystarczy zobaczyć na to, co się dzieje w Chinach, jak prześladowani są chrześcijanie, jak prześladowani są Ujgurzy, Tybetańczycy, Mongołowie. No to jest to, co chciałby nam zafundować papież Franciszek razem z Xi Jinpingiem. No właśnie, o tym państwo nie przeczytacie w tym dokumencie, o kościołach burzonych, o tym, że z kościołów i z domów wierzących usuwane są krzyże, portrety, obrazy, nakazuje się wywieszanie obrazów Xi Jinpinga albo Mao Tse-tunga, że w świątyniach śpiewa się pieśni komunistyczne, że młodzież i dzieci poniżej 18 roku życia nie może brać udziału w nabożeństwach, w nauczaniach religijnych, bo to w chińskich mediach przedstawiane jest te nabożeństwa i nauczania jako pranie mózgu. Znaczy, a marksizm i komunizm, teorie komunistyczne wykładane na uczelniach chińskich, to nie jest pranie mózgu. Także o tym wszystkim państwo nie przeczytacie w tej encyklice. Nie ma ani słowa krytyki komunistycznego reżimu, który bardzo dobrze ma się w Chinach. Ale jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, bo warto, żebyście państwo o tym wiedzieli, bo ja sama na to nie zwróciłam uwagę, a propos Marka Suskiego, bo on teraz został szefem grupy parlamentarnej polsko-chińskiej, zdaje się w poprzednim parlamencie był wiceszefem, czyli teraz na czele grupy, która jak gdyby powinna prowadzić jakieś działania w celu informowania posłów, jakie są zagrożenia ze strony chińskiej, jak powinna wyglądać nasza polityka wobec Chin, staje człowiek, który chodzi na komunistyczne imprezy, czy to w ambasadzie chińskiej, czy jeździ do Chin. Pamiętacie państwo, jakiś czas temu pojechał na taki zlot komunistycznej międzynarodówki w Chinach i się tym chwalił, gdzie między innymi były seminaria poświęcone Marksowi, a on twierdził, że pojechał tam rozmawiać o gospodarce. I który dostaje prezenty typu Huawei i próbuje wnieść się na spotkania z jednej z najważniejszych komisji. No to ktoś taki stoi na czele grupy parlamentarnej, bardzo ważnej, bo to jest ta grupa, która mogłaby odegrać bardzo ważną rolę w kształtowaniu naszej polityki wobec Chin i mogłaby także wpłynąć na to, na zmianę widzenia przez polskich polityków Chin. Ja pisałam w zeszłym, za poprzedniego parlamentu, między innymi do Marka Suskiego, żeby zorganizować nic więcej, tylko pokaz tych filmów, które pokazywała o Chinach, które pokazywała telewizja Idź Pod Prąd. Oczywiście nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ta obecna grupa pod przewodnictwem Marka Suskiego działa już, zdaje się, od końca lutego. Nie odbyło się żadne spotkanie. Wyobrażacie sobie państwo, jesteśmy w pandemii, którą zafundował nam komunistyczny reżim i ta grupa zupełnie nie działa.
Pytanie, po jeszcze... co jest ta grupa, pastor Paweł Chojecki?
No oczywiście, żeby realizować komunistyczne interesy w Polsce. Ja jeszcze bym dorzucił do tego pisowskiego ogródka, gdzie tu Suskiego, czyli członka praktycznie międzynarodówki komunistycznej, zapraszanego na przeróżne zloty partii komunistycznych jako delegat tej PZPR-u, czyli dzisiejszego PiS-u. On tam oficjalnie jeździ. Zobaczcie państwo, że Duda znalazł czas, żeby gratulować terrorystom komunistycznym tego, że przejęli władzę za czasów Stalina i Mao Tse-tunga, a nie znalazł czasu, żeby nawet jednym zdaniem zająknąć się nad sprawą agresji na Hongkong. Wolny Hongkong. Sam takie list wystosowałem do Pałacu Namiestnikowskiego i nagrałem takie specjalne przesłanie od widzów telewizji Idź Pod Prąd, także prezydent Duda na pewno dotarło to do niego. Zobaczcie, ani nawet nie miał na tyle kultury, żeby pisemnie odpisać na ten list, że tam dziękuję, że tam się zajmie, zobaczy i coś takiego. Zobaczcie, jakie jest totalne lekceważenie środowisk antykomunistycznych przez pisowską tą zbieraninę i oczywiście żadnego głosu w mediach publicznych, żadnego oficjalnego sprzeciwu wobec agresji na Hongkong, który praktycznie podbiły komunistyczne Chiny. Miało to być autonomiczne terytorium ze swoim parlamentem, z systemem demokratycznym. Teraz nie ma tam niczego z tych swobód. Duda siedział cicho. Duda dziękuje Xi Jinpingowi. Duda wychwala tego Kszitlera jako przyszłość dla stosunków polsko-chińskich. To jest zdrada stanu.
Przypomnijmy list pastora Pawła Chojeckiego do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Hongkongu. To był czerwiec tego roku. Na razie brak reakcji. Wracamy za chwilę.
Szanowny panie prezydencie, z radością przyjęliśmy fakt, że reprezentując Polskę, pogłębia pan dwustronne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, które stoją na czele koalicji państw wolnego świata. Mamy też nadzieję, że Polska zdecydowanie stanie po stronie USA w konflikcie pomiędzy państwami cywilizacji zachodniej a odradzającym się imperium zła, którego obecnym liderem są komunistyczne Chiny. Chińscy komuniści próbują uzależniać i kolonizować inne państwa, za pomocą gospodarczych inicjatyw tzw. nowego jedwabnego szlaku oraz budowy sieci 5G przez firmę Huawei. W ostatnich tygodniach Chiny złamały kolejne porozumienie międzynarodowe i zlikwidowały autonomiczny status Hongkongu. Oznacza to jeszcze większe zagrożenie torturami i śmiercią dla tysięcy młodych Hongkończyków, którzy nie godzą się z komunistyczną okupacją swojej ojczyzny. Polacy ze względu na swoją historię i przynależność cywilizacyjną solidaryzują się z narodami walczącymi o swoją wolność, szczególnie walczącymi z komunizmem. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona właśnie Hongkongowi przez Pekin oznacza, że każdy, niezależnie od narodowości lub lokalizacji, a więc także obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać uznany za osobę, która naruszyła to prawo. Jeśli zatem polski obywatel krytykujący politykę rządu chińskiego znajdzie się pod chińską jurysdykcją nawet w przypadku tranzytu, grozi mu aresztowanie przez chińskie służby. Dlatego też wzywamy pana prezydenta, by w imieniu Polaków zajął pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku muru berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem. Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Z tym apelem zwracam się do Pana, Panie Prezydencie, nie tylko w imieniu własnym, ale całego środowiska telewizji Idź Pod Prąd. Skandalem jest nie tylko milczenie Dudy, Pałacu Prezydenckiego, że tak traktują część antykomunistycznej Polski z lekceważeniem i to takim dosyć znacznym, bo to jest od czerwca. Czekamy na reakcję. Ale zobaczcie, wszystkie główne media w Polsce dostały informacje, mogły też obejrzeć to, jeśli już nie umieją, czy nie chcą im się czytać, mogli obejrzeć to krótkie wideo. Która redakcja zająknęła się jednym zdaniem na ten temat? To jest pytanie o stan mediów w komunistycznej Polsce.
A teraz przechodzimy do Stanów Zjednoczonych. 3 listopada odbędą się wybory prezydenckie. Okazało się w piątek, że prezydent Donald Trump wraz z małżonką są zakażeni chińskim koronawirusem. Lekarze twierdzą, że stan zdrowia prezydenta się poprawia. Pytanie do redaktor Hanny Shen. Jaki to może mieć wpływ na wynik listopadowych wyborów?
No, miejmy nadzieję, że prezydent Trump szybko wróci do zdrowia. Mówi się, że nawet dzisiaj może opuścić szpitali, że no mniej więcej za tydzień, może troszkę więcej, będzie mógł brać już udział w kampanii wyborczej, bo jednak to wszystko to jest bardzo ważne. Myślę, że to będzie miało bardzo duże znaczenie dla relacji z Chinami. To znaczy Donald Trump stał się ofiarą chińskiego wirusa. Rzeczywiście tak jak powiedział Giuliani, został winą za to, że co się przytrafiło Trumpowi, należy obarczyć komunistyczny reżim w Chinach. I myślę, że Donald Trump... To oznacza, że Donald Trump zaostrzy jeszcze bardziej swoją politykę wobec Chin. Może nie będziemy widzieli tego w ciągu tego miesiąca, ale jeżeli wygra wybory, to będzie starciem, wydaje mi się, bardzo mocne z Chinami, bo jednak wiele z tych zapowiedzi Trumpa tak idzie dość powoli, jeżeli chodzi wycelowanych w Chiny. To dość powoli idzie i nie zawsze widzimy bardzo szybko rezultaty, więc myślę, że tutaj Trump przyspieszy. To będzie przede wszystkim taki Trump w tej chwili w pełni rozumie, jak bardzo groźne jest zagrożenie, groźne są Chiny. One mogą nawet bezpośrednio uderzyć w najważniejszą osobę i najbardziej strzeżoną osobę w Stanach Zjednoczonych, bo nawet nie chodzi o jego personalnie. Także myślę, że jeżeli chodzi o relacje z Chinami, to zobaczymy za drugiej kadencji, i oby ona była, musimy się o to modlić, bo myślę, tak jak kardynał Miller mówi, to jest w tej chwili walczymy o nasze przetrwanie i te wybory zadecydują, czy obudzimy się jeszcze z jakąś szansą na rzeczywiście obronę naszych wartości. Więc jeżeli Donald Trump wygra, to rzeczywiście będzie bardzo ostry kurs na Chiny i będzie bardzo aktywne budowanie sojuszy wymierzonych w Chiny. No i pytanie jest, gdzie tutaj będzie Polska, bo jak na razie między innymi takie zachowania polskich polityków, jak to prezydenta Dudy czy Marka Suskiego, no niestety pokazują, że to bycie w tym sojuszu jest co chwila podważane, że to nie są ludzie, którzy są gotowi do stanięcia po słusznej stronie, bo dziś występowanie przeciwko komunistycznemu reżimowi w Chinach to jest stanie po słusznej stronie. Jeszcze chciałam wrócić do tej wizyty, do spotkania z Xi Jinpingiem, o której mówi Andrzej Duda. Podobna sytuacja jest w Japonii, to znaczy tam jeszcze przed pandemią była zapowiedziana wizyta Xi Jinpinga w Japonii pod koniec tego roku. I zaraz jak wybuchła pandemia, to od razu społeczeństwo japońskie bardzo ostro wystąpiło przeciwko tej wizycie. Jasno powiedziano, że to jest kraj, to jest przywódca, który jest odpowiedzialny za to, że Japończycy umierają. Japończycy nie chcą widzieć jego w swoim kraju. To podchwycili wielu polityków konserwatywnych. Partia konserwatywna rządzi w Japonii. W tej chwili mieliśmy zmianę premiera. I mówi się, że rzeczywiście do tej wizyty nie dojdzie, bo presja społeczeństwa, aby do niej nie doszło, jest bardzo mocna. Także no, widzimy, jak postępują kraje, które rzeczywiście mają, rozumieją jego obywatele sami, bo to są obywatele, którzy przeciwko temu występują. Obywatele, którzy rozumieją to zagrożenie ze strony chińskiej. No i zobaczymy, czy elity, czy nowy premier rzeczywiście wypełni to oczekiwanie Japończyków. Ale ta dyskusja jest bardzo obecna w mediach i głos Japończyków jest bardzo, bardzo słyszalny. Japończyków występujących przeciwko wizycie. Zobaczcie, że u nas w ogóle się o tym nie mówi. No, to media powtarzają to tak jak takie maszynki do grania i nie ma żadnej dyskusji, nikt nie kwestionuje tego.
Wspomniała pani redaktor o modlitwie. My przypominamy o akcji hashtag PrayForTrump, którą zapoczątkował pastor Paweł Chojecki. Na stronie againstthetide.tv jest notka już w języku angielskim. Wysłaliśmy ją do ambasador Mosbacher. Możecie wysyłać. Niech się niesie dalej wieść, że polscy chrześcijanie modlą się za parę prezydencką. Pastor Paweł Chojecki, jakie są twoje przewidywania z sondaży? Wynika, że walka Biden-Trump jest bardzo wyrównana. Czy fakt, że prezydent zachorował, wpłynie na wynik wyborów?
No na pewno wręcz nawet komunistyczne te jakieś jaczejki, tam ten Global ich jakiś tam Times, czy jak się to nazywa, już też się boją, że tutaj Amerykanie staną przy Trumpie. Amerykanie rzeczywiście no, mają taką cechę, że się, może trochę podobnie jak Polacy, że się jednoczą w chwili zagrożenia, że kiedy jest dobrze, no to tam się tam każdy sobie i tak dalej, ale kiedy jest zagrożenie, tu jedna i druga wojna światowa to pokazały, to Amerykanie stają wtedy zjednoczeni przeciwko wrogowi. I myślę, że to w tę stronę pójdzie, że to już po prostu poszło za daleko. Nie? Że do tej pory część Amerykanów ulegała rzeczywiście tej komunistycznej dezinformacji, że to taka grypka, no to tam o grypkę nie będziemy wojny wypowiadać. Ale tu już zawisło na włosku życie prezydenta. To on został skrytobójczo zaatakowany, można tak powiedzieć. Nie? Już był podawany mu tlen, już musiał opuścić Biały Dom i udać się do szpitala, bo lekarze mówili, że jeśli tego nie zrobi natychmiast, to być może o własnych siłach nawet do helikoptera nie dojdzie. Tak koronawirus szybko osłabia, szybko niszczy zdolności, siły człowieka. Także to myślę, że zaowocuje właśnie takim skutkiem, że Amerykanie staną przeciwko komunistycznym Chinom, a przewodził im będzie Donald Trump.
Coraz bardziej odważne głosy wśród amerykańskich polityków wobec komunistycznej partii Chin. Sam prezydent Trump niedawno mówił, że to Chiny ponoszą odpowiedzialność za pandemię koronawirusa. Teraz sam jest zarażony chińskim wirusem. Jaka będzie zatem odpowiedź administracji Trumpa wobec komunistycznych Chin?
Redaktor tu już Hanna jeszcze Sen. Tylko zdanie powiem o tej powolnej odpowiedzi. Jednak pojawiła się taka dość zdecydowana, symboliczna odpowiedź, czyli komuniści mają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Dla tych komuchów zarówno z najwyższego tego sortu, jak też i pospolitych, to było coś bardzo ważnego, bo jak tylko nakradli się w ramach reżimu komunistycznego, to zaraz lokowali swoje te zrabowane pieniądze w nieruchomościach czy w inwestycjach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli tylko mieli dzieci, które tam umiały dodawać i mnożyć, to już od razu ich wysyłali na studia do Stanów Zjednoczonych. Teraz to wszystko dla komuchów się skończyło dzięki Trumpowi. Także robi też i takie ostre posunięcia, ale rzeczywiście spodziewamy się więcej.
Czego możemy się spodziewać, redaktor Hanna Sen?
Wydaje mi się, że najlepszą rzeczą byłoby zacieśnianie relacji z Tajwanem. Halo, tak przez chwilkę. Słuchać mnie?
Tak, słyszymy.
No obraz. Zacieśnianie relacji z Tajwanem, postawienie na Tajwan. Wiemy, że ta współpraca gospodarcza się tutaj bardzo mocno zacieśnia, że są firmy tajwańskie, które będą bardzo mocno inwestowały i będą współpracowały z Stanami Zjednoczonymi, w tym i z amerykańską armią. Ale no, mówi się o umowie handlowej, która do tej pory był duży opór po stronie amerykańskiej tutaj o umowie o wolnym handlu, podpisania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, ale widzimy grupę już kongresmenów, którzy wystąpiły z listem do jednego z doradców prezydenta Trumpa, Lighthizera, który sam nie jest takim wielkim zwolennikiem tej umowy, ale widać, że jest na niego na duży nacisk. I to by była najlepsza odpowiedź. Postawienie na ścisłą współpracę z Tajwanem, podniesienie znaczenia Tajwanu na arenie międzynarodowej, pozwolenie Tajwanowi istnieć w takim wymiarze międzynarodowym, tam gdzie chce, jeżeli chce przystąpić do jakiejś organizacji międzynarodowej, to bronienie jego interesów, aby tam było. Ścisła współpraca gospodarcza, militarna. Oczywiście chciałabym, aby było ustanowienie relacji dyplomatycznych, pełnych relacji dyplomatycznych, uznanie Tajwanu jako państwa i być może wtedy za tym pójdą także inne państwa. To byłby duży przytyczek dla Chin, podważenie tej narracji, która jest bardzo silna przeciwko Tajwanowi i takiej narracji, że są tylko jedne Chiny i Tajwan jest ich częścią. Tajwan jest krajem, który bardzo dobrze funkcjonuje, pandemia to pokazała i zasługuje na to, żeby inne kraje go uznały. To jest taki moment, kiedy Stany Zjednoczone powinny zrobić pierwsze i to wydaje mi się byłby bardzo jasny sygnał przeciwko chińskim komunistom, dlatego że takim celem chińskich komunistów, jednym z najważniejszych, jest zajęcie Tajwanu. W momencie, kiedy Tajwan będzie uznany za państwo, będą pełne relacje, to zdecydowanie będzie to jak gdyby zniszczenie tego celu chińskich komunistów. Także to jest, wydaje mi się, że to byłby najlepszy krok. Coraz większa, coraz mocniejsza współpraca z Tajwanem, która prowadzi do pełnego ustanowienia relacji z wyspą.
Tu jeszcze drugi krok, taki wydawałby się nie bezpośrednio antykomunistyczny. Ja bym postulował bardzo poważne dalsze ograniczenie roli ONZ-u. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia została bardzo mocno i ostro potraktowana obcięciem funduszy przez administrację Trumpa. Podobnie powinno się postąpić z całym ONZ-em, bo widać, że absolutnie on już nie reprezentuje niczego prócz chińskich, globalistycznych interesów budujących rząd światowy. Także Trump, powstrzymując fundusze amerykańskie dla ONZ-u, ratowałby świat przed dominacją właśnie komunistycznych Chin, bo one tam mają, można powiedzieć, główny taki matecznik politycznego oddziaływania na cały świat, oprócz Watykanu.
Trwa wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Japonii. Jakie ma znaczenie ta wizyta w kontekście walki USA komunistyczne Chiny? Redaktor Hanna Sen.
Znaczy przede wszystkim to jest ważne z tego powodu, że będzie spotkanie z ministrami państw, które wchodzą, ministrami spraw zagranicznych państw, które wchodzą w ten nieformalny na razie sojusz Quad, czyli Stany Zjednoczone, Japonia, Australia i Indie. Ten sojusz, ten format został już utworzony ponad 10 lat temu, ale zaraz potem jak go utworzono, to był zdaje się 2007 rok, to była inicjatywa Shinzo Abe, premiera Japonii, który odszedł właśnie kilka tygodni temu. To zaraz po tym, to był taki sojusz, już wtedy widział Shinzo Abe ogromne zagrożenie ze strony Chin i widział te cztery państwa jako no, taką, które powinny budować bezpieczeństwo w regionie, bezpieczeństwo oczywiście przeciwko wyniku zagrożenia ze strony Chin. Ale zaraz po tym, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie, to Shinzo Abe musiał odejść z tego samego powodu, jakiego teraz odejął, z powodów zdrowotnych i nie zapewnił, aby na swoim stanowisku była osoba, która ma podobny sposób myślenia. No niestety przyszedł polityk także z tej samej partii konserwatywnej, ale o poglądach bardziej prochińskich i on jak gdyby nie kontynuował rozmów w ramach tego sojuszu. Także w Australii zmienił się rząd i też doszedł do władzy polityk, który lewicowy, który jest bardzo prochiński. I dopiero w 2017 roku, po tym już jak był Donald Trump, na jednym z międzynarodowych spotkań, tak gdzieś na uboczu, odbyło się znowu spotkanie przedstawicieli właśnie Quad. I zapowiedziano, że to będzie dalej rozbudowywane. I jak gdyby Shinzo Abe cały czas w ostatnie lata temu poświęcił bardzo wiele czasu i nowy premier, który zastąpił Shinzo Abe, Shinzo Abe sprawił, że jest to osoba, która no, będzie kontynuować jego politykę. Nie popełnił błędu sprzed prawie ponad 10 lat. Mamy człowieka na szefa rządu Japonii, który będzie kontynuował politykę poprzedniego premiera, który był bardzo mocno za tym współpracą w ramach Quad. I rozmawiał już z przedstawicielami Indii, Australii. Wiemy, że do tego spotkania dojdzie. To jest bardzo ważny sojusz. Sojusz, który ma rozmawiać między innymi o 5G, ma rozmawiać o inwestycjach, które mają być bezpieczne dla regionu, czyli będą wyzwaniem dla nowego jedwabnego szlaku, które jak wiemy no, doprowadzają do tego, że wiele państw biednych, i tym się na przykład powinien zająć Watykan, wiele państw biednych w Azji popada w jeszcze większą biedę, ponieważ zadłuża się u Chin. Będzie na tym spotkaniu, więc będzie mowa i o nowym jedwabnym szlaku, i o tym, jak się jemu przeciwstawić, o 5G, o Huawei, o tym, jak tworzyć nowe kanały dystrybucji, jak się zabezpieczyć w wyniku takich tragedii, jak właśnie COVID-19. Krótko mówiąc, jak uczynić ten region regionem dużo bardziej bezpiecznym i z dużo mniejszą ilością wpływów chińskich. Z tego powodu to jest bardzo ważne spotkanie. Spotkanie ważne, że nie będzie to takie internetowe spotkanie, ale że Mike Pompeo będzie tam osobiście. Także no, miejmy nadzieję, że ten format będzie, oczekuje się, że ten format będzie bardziej sformalizowany, bo jak na razie no, były to takie spotkania, pogadano sobie i za każdym razem no, nic z tego konkretnego nie było, więc oczekuje się, że to będzie coś jakieś konkrety już padną i od tego momentu rzeczywiście to będzie taki sojusz, który będzie już działał w kwestii bezpieczeństwa tutaj w regionie.
Widać, że powstaje alternatywa dla dominacji komunistycznych Chin. Ja bardzo dziękuję za wasze głosy. Do nich przejdziemy już za chwilę. Dziękuję redaktor Hannie Shen, naszej korespondentce z Tajwanu.
Także dziękuję. Przyłączam się do państwa apelu, aby modlić się za Trumpa, za rodzinę Trumpów, za jego zdrowie, ale także za jego zwycięstwo. Jeżeli jesteście państwo w Stanach Zjednoczonych, to warto to poparcie naprawdę pokazywać. Myślę, że to jest taki moment, kiedy warto wywieszać banery, wspierać w taki sposób, jak to robią Amerykanie na ulicach. Naprawdę tego teraz potrzeba. Pokazywać ludziom, że za Donaldem Trumpem jest wiele osób. Nie bać się tego, pokazywać to także na internecie, Facebooku. To jest coś, co taki sposób. My Polacy tutaj rozsiani w innych krajach niż Stany Zjednoczone nie możemy oddać głosu, ale możemy pokazywać to poparcie. I to także będzie mobilizować Amerykanów. Także bardzo ważne to jest. Bardzo dobra akcja. Włączajmy się w nią. I no i módlmy się, rzeczywiście bardzo ważne. Za zdrowie, ale i za zwycięstwo. Naprawdę to jest bardzo ważne wybory i no myślę, że będziemy jeszcze o tym nie raz mówić, ale moment bardzo decydujący wręcz dla nas.
Hashtag Pray for Trumps obowiązuje w mediach społecznościowych. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia.
Teraz prosimy fragment wczorajszego nauczania pastora Pawła Chojeckiego. Jaki wpływ mieli pastorzy na rozwój komunistycznej partii Chin?
To wina pastorów. To wina chrześcijan. Nie rozpoznali Bożego czasu. Nie zastosowali, tu jeszcze większa wina, Bożych zasad pracy misyjnej. Czyli ewangelizacja oczywiście tak, ale musi być zaraz budowanie nowych wierzących i tworzenie dla nich kościołów. To jest, można powiedzieć, fundament misji, który China Inland Mission kompletnie zlekceważyła. Do dzisiaj odbija nam się to, widzicie, jaką czkawką. Dzisiaj komunistyczne Chiny zakaziły cały świat i atakują prezydenta Stanów Zjednoczonych. To właśnie przez głupotę i zaniedbanie pastorów. Zobaczcie, jak pokazałem na historii Polski i na historii świata, jak to, że pastorzy nie potrafią paść tak, jak Jezus przykazał swoich stad, decyduje o przyszłości całego narodu, a nawet świata.
Polecamy całość nauczania na naszym kanale Pastorzy a COVID-19. Test autorytetu. Bardzo dobre nauczanie. Przechodzimy do waszych
tylko podkreślę, bo nie wszyscy wiedzą może, o co chodzi. Rzeczywiście pod koniec XIX wieku i na początku XX Chińczycy byli bardzo otwarci na Ewangelię. I wielu misjonarzy jechało z całego chrześcijańskiego świata, ale głównie ze Stanów Zjednoczonych, część tam jeszcze z Wielkiej Brytanii, właśnie tam głosić Ewangelię. Ale przyjęli złą strategię. Tylko głosili Ewangelię, a nie zakładali kościołów. I w wyniku powstania bokserów praktycznie wszyscy pastorzy, ci anglosascy misjonarze zostali wypędzeni i zostały tylko nowonarodzone niemowlęta w Chrystusie, a z tymi już komuniści szybko sobie poradzili. Dlatego ważne jest, byśmy rzeczywiście budowali posłuszne Jezusowi kościoły oparte na Słowie Bożym. Nie? Zobaczcie, że to jest też antidotum na diabelską politykę Franciszka. Nie? Że gdyby w Polsce były protestanckie, biblijne kościoły, to Franciszek nie miałby takiego pola zwodzenia, bo od razu mocny głos kontra dotarłby do Polaków. No tak, jest tylko telewizja Idź Pod Prąd z tym głosem kontra. Dobre i to, chwała Bogu. No ale chcielibyśmy, żeby miliony Polaków były informowane w sposób prawdziwy i rzetelny, a nie tylko dziesiątki czy setki tysięcy. Na taki wpływ mniej więcej ma dzisiaj telewizja Idź Pod Prąd.
W kontekście papieża Franciszka, Mariusz Borucki. Czy to nie jest kolejny znak i dowód na to, że coraz krótszy jest czas łaski i coraz bliższe powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? No i nie rozumiem wymówki katolików twierdzących, że to nie ich papież, bo sorki, ale czyj? Tutaj mogę od siebie dodać.
Nasz.
To jest program społeczno-polityczny. Jaki to ma związek, to co dzisiaj się dzieje z powtórnym przyjściem Jezusa? Dla niektórych to mogą wydać się jakieś bajki, niestworzone historie.
Tak, Polacy są praktycznie oddzieleni od prawdy biblijnej. Stąd właśnie nasz program tym wymachiwaniem Nowym Testamentem się charakteryzuje. Polaku, przeczytaj Testament Jezusa Chrystusa, przynajmniej przeczytaj. Nie musisz się z nim zgadzać. Nie musisz od razu wstępować do naszego kościoła. To daleka droga i nie dla wszystkich. Ale przeczytaj, żebyś wiedział sam, o czym jest. O czym Jezus chciał, żebyś ty wiedział. No to sobie przeczytaj. Jeśli nie masz takiego egzemplarza, czy w ogóle egzemplarza, to taki lub mniejszy egzemplarz Nowego Testamentu wyślemy ci bezpłatnie. Płacisz tylko za koszt przesyłki, nie za sam ten egzemplarz. Także Polacy absolutnie, choć w wyznaniu wiary jeszcze mówią, że czekają na powrót Chrystusa, to tak naprawdę nikt nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie? Dlatego zachęcam, czytajcie Księgę Apokalipsy. Tu nie zgadzam się z naszym widzem, domyślam się, że to przejęzyczenie, że skrócił się czas łaski. Nie, Bóg nie skraca czasu łaski, tylko on dobiega powoli do końca. Czas łaski, to warto też naszym nowym widzom wyjaśnić, o co chodzi. Czas łaski rozpoczął się od dnia Pięćdziesiątnicy, Pentekostalicy, kiedy został zesłany Duch Święty i została głoszona przez apostołów, najpierw, a potem ich uczniów, była głoszona i jest do dziś Ewangelia o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Że wystarczy zawołać: Jezus, baw mnie, bez pośrednictwa księży, pastorów, rabinów, kogokolwiek, bez żadnych sakramentów, bez dobrych uczynków, bo to Jezus Chrystus zapłacił za twoje miejsce w niebie. Jeśli ty byś miał dopłacić sakramentami, swoimi dobrymi uczynkami i tak dalej, to jednocześnie trzeba by powiedzieć, że ofiara Jezusa złożona na krzyżu była za mała i nie wystarczyła. To jest bluźnierstwo. Jezus całkowicie zapłacił za twoje miejsce w niebie. No ale ty musisz chcieć tam być. Dlatego musisz do Jezusa się osobiście zwrócić o ratunek. To jest czas łaski, bo za darmo, z łaski Bóg zbawia. A potem Jezus kiedyś wróci. Nie wiemy kiedy.
Jaki to ma będzie związek z, na przykład z tymi wypowiedziami papieża Franciszka, o których
bardzo bezpośredni. Bo Jezus wróci zrobić tu porządek na koniec czasu. I o tym właśnie mówi Księga Apokalipsy. Że wtedy będzie taki ostatni podryk, można powiedzieć, diabła, który będzie próbował zbuntować ludzkość, budując rząd światowy i światową religię. I właśnie to, można powiedzieć, przygrywkę do tego, szczególnie dlatego zwróciłem uwagę na to osobowe przywództwo, osobową dyktaturę. Zobaczcie, papież Franciszek, ale nie podejrzewajcie mnie, że ja chcę wprowadzić antychrysta, czyli dyktatora światowego. I nie, nie, nie. A dalej zaraz mówi, zlikwidujmy państwa narodowe. Dajmy jakiemuś tworowi ponadnarodowemu władzę nad państwami narodowymi.
To jest ciekawe, że papież, przywódca katolików, wypowiada się w imieniu całego świata i część z tej encykliki ma wyraźny charakter polityczny. Iwan Nowy, kto za to płaci? Bestialski chiński reżim komunistyczny? Odnośnie encykliki papieża Franciszka.
No o tym mówiliśmy, $2 miliardy rocznie za zdradę katolików chińskich, bo papież im 2 lata temu, podpisując to porozumienie z tym chińską odmianą Hitlera, Amerykanie tak trochę przewrotnie nazywają go Hitler, czy jakoś tak, nie? Xi Jinpinga. Watykan, papież Franciszek podpisał z nim bezpośrednie porozumienie, zdradzając po części Tajwan. No ale to już inna kwestia i za to dostaje łapówkę w postaci $2 miliardów. O tym mówili nasi chińscy goście. To nie ja sobie wymyśliłem. To piszą media włoskie o tym, piszą media w Hongkongu o tym, ale w Polsce mówi tylko telewizja Idź Pod Prąd, bo katokomuna tak zwana blokuje wszelki dostęp prawdziwych informacji o Franciszku do Polaków.
Ciekawe, prezydent Duda był niedawno w Watykanie, a później wysyła depeszę gratulacyjną do chińskiego prezydenta.
I wojna z panią Mosbacher. Zobaczcie, jak to się, że tak powiem, na siebie nakłada.
James Ryan, wstydu Duda nie ma. Jest mapetem komunistów, takim popychadłem. Taki ktoś nie powinien być prezydentem.
No to jest wstyd i hańba dla Polski. No to trzeba Jarosławowi Kaczyńskiemu podziękować.
To jeszcze nie koniec w telewizji Idź Pod Prąd na dziś. 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, później 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Dzisiaj kończymy, zdaje się, Dzieje Apostolskie, także gorąco was zachęcamy, później we wtorek podsumowanie.
Tak, kończymy czytanie. Myślę, że potrzeba będzie przynajmniej jednego albo dwóch naszych spotkań na podsumowanie, no bo księga jest długa, dość długośmy czytali.
I już nasi widzowie chcą kontynuacji.
Na list do Rzymian się tak powoli umawiamy.
Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Ciekawy grzech, a później kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Z nami była redaktor Hanna Szen. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Zwykle, kiedy myślimy o grzechu czy grzeszeniu, to myślimy, że to jest łamanie jakiegoś przykazania, czyli inaczej łamanie jakiegoś zakazu. Nie kradnij, no to grzeszymy, no to kradniemy i tak dalej. Nie? Czyli, że
Grzech to jest tylko nierobienie złych rzeczy. Czyli jeśli ktoś nie robi złych rzeczy, tych zakazanych, tam w znanych przykazaniach, no to już jest w miarę okej, jest porządny wobec Boga. Z kilku różnych tekstów biblijnych czy prawd na temat grzechów można pokazać, że jest to nieprawdziwe. Ja dzisiaj chciałbym wam pokazać bardzo ciekawy rodzaj grzechu. Wielu z was, myślę, że będziecie zaskoczeni tym, że możecie grzeszyć w ten sposób. A oto i ten grzech. Otwórzcie sobie list Jakuba, 4 rozdział, werset 17. Stoi tam coś takiego. Kto umie dobrze czynić, w tekście greckim dokładnie tu jest pięknie czynić, czyli jeśli ktoś jest w czymś biegły, w czymś, co mogłoby się przydać Bogu. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A więc nie tylko łamanie Bożych zakazów, ale jeśli Bóg dał ci jakieś talenty, dał ci możliwości, a ty nie chcesz, czy lekceważysz ich wykorzystanie dla Jego dobra, żeby Jemu przynieść owoc, żeby inni skorzystali, świadectwo o Jezusie, Twój Kościół i tak dalej, no to według Słowa Bożego grzeszysz.
Października 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson podpisał dekret zezwalający obywatelom amerykańskim narodowości polskiej na utworzenie własnej armii. Był to jedyny przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, że jakaś grupa narodowa otrzymała takie prawo. Po podpisaniu tego dekretu w Kanadzie, w miejscowości Niagara-on-the-Lake, powstał tak zwany Tadeusz Kościuszko Camp, obóz szkoleniowy, w którym wstępnie szkolono polskich ochotników. Szkolili ich kanadyjscy oficerowie za francuskie pieniądze. Po 2 miesiącach pobytu w Kościuszko Camp ochotnicy byli przewożeni do Francji i wcielani do tworzonej tam armii polskiej. Poza nimi armię tę tworzono z Polaków, którzy zamieszkali we Francji oraz z Polaków, którzy służyli w armii niemieckiej i austro-węgierskiej i zostali wzięci do niewoli. Tę armię, nazywaną Armią Hallera albo Błękitną Armią, formowano z myślą o walce z Niemcami, ale tylko jedna z jej dywizji wzięła udział w I wojnie światowej. W roku 1919 Armię Hallera przewieziono do Polski. Liczyła ona wtedy 68 tysięcy żołnierzy. Składała się z 5 bojowych dywizji piechoty, jednej dywizji szkolnej, pułku czołgów i 7 eskadr samolotów. Wzięła udział w wojnie z Ukraińcami i wojnie z bolszewikami. Była uważana za najlepiej wyszkoloną i najlepiej wyposażoną część Wojska Polskiego. Z 20 720 ochotników, którzy przeszli przez Kościuszko Kęp, wróciło do domów 12,5 tysiąca. Reszta zginęła lub pozostała w Polsce.